Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Wojtka, który będzie realizował ten program. Witamy także pana Krzysztofa Liszcza, lekarza psychiatrę. Jest ojcem adopcyjnym i zastępczym. Witamy serdecznie.
Cześć Boże.
Temat dzisiejszego naszego spotkania: nie piję dla zdrowia mojego dziecka.
No właśnie, drodzy Państwo, przecież jeżeli już mamy dzieci, czy chcemy mieć dzieci, to po to, żeby o nie dbać. No i niektórzy dbają również w ten sposób, że no, za zdrowie swojego dziecka nie wypijesz, no za zdrowie dziecka też trzeba wypić, koniecznie. No wiemy na ogół, że dzieci alkoholików mogą posiadać różne wady rozwojowe ze względu na wysokie stężenie alkoholu rodziców, ale na pewno nie wiemy, że wystarczy raz w czasie trwania tego stanu błogosławionego wypić alkohol. Matka wystarczy, że raz wypije, a tak może w ogóle nie pić. I może to być fatalnym skutkiem dla tego dzieciątka. Dlatego dzisiaj chcemy mówić o syndromie alkoholowym dziecka. Jak to brzmi? FAS po angielsku.
Fetal Alcohol Syndrome.
Właśnie.
Spolszczona brzmi ta nazwa. Alkoholowy zespół płodowy. Niektórzy wolą używać określenia zespół alkoholizowanego płodu, czyli płód, dziecko, embrion, zarodek i alkohol i matka.
No i właśnie. I teraz pytanie. Idąc za głosem świata, daj sobie luz, należy ci się coś od życia, zapal sobie, wypij sobie. Adresowane te wezwania również do kobiet, którym przecież coś się od życia należy. No właśnie. No ale popatrzmy, jak to może wpłynąć również na oczekiwane dziecko. Oddaję głos naszym gościom. Jak już mówiła żona, jest lekarz psychiatra, pan Krzysztof Licz. Prosimy bardzo.
Dzisiaj dotykamy trudnego tematu, dlatego że abstynencja z jednej strony, z drugiej strony używanie alkoholu są udziałem części z nas. Większość społeczeństwa naszego korzysta z alkoholu najczęściej w sposób umiarkowany, ale też badania ostatnich lat pokazują, że po 95 roku to umiarkowanie troszkę odchodzi do historii, że wzrasta spożycie w Polsce. No bardzo niepokojące dane sprzed 2 lat dostarczyło Sopockie Biuro Badania Opinii Publicznej, które wskazało, że około 19-33% kobiet w ciąży potwierdzało w anonimowych badaniach fakt picia alkoholu. Fakt picia, czy wypicia alkoholu. Dlaczego? Tutaj już przedmówca zaznaczył, że nawet jednorazowy kontakt z alkoholem może być niebezpieczny dla dziecka. Właśnie nie jesteśmy pewni i nie mamy jasności, czy istnieje w ogóle dawka bezpieczna dla dziecka. W związku z tym staramy się upowszechniać taki pogląd, że skoro nie wiemy, jaka dawka może zaszkodzić, a jaka jeszcze nie, to będzie bezpiecznie i mądrze i dojrzalej mówić: nie znamy tej dawki, więc użyjmy rozwiązania najprostszego. Nie podawajmy, nie wypijajmy, nie spożywajmy, nie spożywaj, mamo, żadnej dawki, ponieważ statystycznie to może i ci się uda, a nie wiadomo, czy uda się twojemu dziecku, bo na to, czy się uda, czy nie uda, to przecież to jest loteria. To tak wiele zmiennych oddziałuje, że warto nawet te zmienne poznać, ale po co igrać z losem? Nie wyobrażamy sobie przecież badań naukowych czy pseudonaukowych, że zgłosiłoby się 100 czy 50 kobiet, które by powiedziały do badającego: tak, to my będziemy spożywały alkohol, a państwo będziecie oceniali rozwój naszych dzieci. No nie, chyba nie znacie takich matek. Ale mimo to taki eksperyment trwa. W takim eksperymencie bierze udział dość duża grupa mam w naszym kraju i te badania sopockie też wskazały na taką ciekawszą jeszcze i dramatyczniejszą tabelę. Mianowicie około 0,5% kobiet w Polsce w ciąży pije alkohol codziennie. 0,5%. No to są prawdopodobnie panie uzależnione, a więc no przyszłe albo bieżące, albo były pacjentki oddziału odwykowego czy poradni leczenia odwykowego i do tych pań oczywiście też adresujemy tę audycję, ale nie spodziewamy się, żeby słowo przez radio podane mogło tutaj sprawić wiele, bo one wymagają po prostu terapii, izolacji, odtrucia, bycia przy nich, nie tylko na antenie, prawda? Więc oczywiście chcę i ku tym paniom kierować nasz głos, mówiąc, że jeśli od jutra przestaniesz, od dzisiaj przestaniesz pić, to i tak urodzisz zdrowe dziecko, niż gdybyś to picie kontynuowała. Ale ciekawsze dane, te 0,5% kobiet pijących codziennie, one urodzi około połowy dzieci uszkodzonych, a tych rodzi się około 0,3-0,4%. Więc prawie większość tych dzieci urodzą te panie codziennie pijące, ale nie wszystkie dzieci, dlatego że część tych dzieci po prostu umrze. Mama pijąca codziennie skazuje siebie i swoje dziecko na przedwczesną śmierć przed narodzeniem, na poronienie, na obumarcie ciąży, na urodzenie się dziecka niezdolnego do życia. Więc tych dzieci część stracą te mamy i my wszyscy razem z nimi. Ale jeszcze pewna grupa będzie dzieci urodzone przez mamy, które nie mają cech uzależnienia, nie są chore na chorobę alkoholową, ale piją w sposób nadmierny, ryzykowny. Ryzyko ponosi dziecko, w mniejszym stopniu mama. Są takie hasło propagandowe, które mówi, że alkohol szkodzi zdrowiu kobiety w ciąży. Nie jest do końca prawdziwe. Ono przede wszystkim szkodzi zdrowiu dziecka, tej ciąży, czyli dziecku. Mamy jakby troszkę na drugim miejscu. Przede wszystkim dziecku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my często myślimy o dziecku jako o takim małym dorosłym. Dziecko nie jest zdolne ani do rozwijania się w oparach, czy jakby w stężeniu alkoholowym, ale nie jest zdolne do tego, żeby ten alkohol metabolizować, ani żeby sobie z tym alkoholem radzić, żeby go tolerować. Ono po prostu podlega ciągłej destrukcji. Dziecko to człowiek, to organizm w budowie, w rozwoju. Tutaj alkohol niesie znacznie większą destrukcję niż u osoby dorosłej, szczególnie tej zaprzyjaźnionej z piciem. Kiedy pytamy i pytano kobiety w ciąży, to pan docent Niemiec i doktor Raczyński na te badania wskazywali z Instytutu Matki i Dziecka, czy pani pije w bieżącej ciąży, i 2000 takich pań zapytano o to w instytucie, to żadna z pań nie potwierdziła. Czyli pytanie wprost jest skazane na milczenie albo na kłamstwo. I rozumiemy te kobiety, one po prostu bardzo się wstydziły, bo to ciekawe, my wszyscy mamy wiedzę o tym, że alkohol szkodzi ciąży. My mamy, badanie sobockie pokazało, że 86% spośród nas wie o tym, a mimo to około 30% kobiet będzie alkohol piło, czy pije alkohol, a więc pytanie... Dlaczego sama wiedza nie wystarcza? Być może są jeszcze inne powody niż, przepraszam za skrót myślowy, ciemnota. To nie w ciemnocie sprawa. Jeszcze jest sprawa chyba znacznie bardziej złożona, to znaczy sprawa jest w relacji między matką a dzieckiem, między być może ojcem, matką a dzieckiem. My dotykamy jakiejś bardzo delikatnej sfery, czy cię chcemy, czy ciebie oczekujemy, czy ciebie pragniemy, czy ciebie kochamy. Jaki jesteś, stajesz się dopiero. I tutaj być może niektórzy z nas, ci, którzy piją, te mamy, które piją, często przecież piją z mężami. Często piją w towarzystwie szerszej rodziny, w towarzystwie swojej mamy, swojego taty, być może jeszcze rodzeństwa. Czemu tak wielu z nas w tym momencie jakby tą prawdę szkodzimy, odsuwa na plan dalszy? Dlaczego moment wypijmy jest nam bliższy niż moment, co będzie za chwilę, co będzie z tym naszym oczekiwanym. I pytanie, czy jest oczekiwane? Wydaje się, że być może picie wtedy jest częstsze, kiedy to dziecko jest nie w pełni oczekiwane, że jakby picie jest pewnym dowodem dystansowania się do ciąży. Tak jakbym chciał cię ciążę zasłonić rauszem, jakbym cię chciał gdzieś odsunąć, jakbym no powiedział, to jest chyba sen ta ciąża. Na przykład boję się powiedzieć rodzicom, jestem małoletnią czy nieletnią ciężarną matką. Boję się, co powie mąż. Mamy kiepską sytuację mieszkaniową, materialną. Utracił pracę, jest gdzieś daleko. A może ta ciąża, w którą zaszłam, w to dziecko, na które czekam, nie jest dzieckiem mojego męża? Tutaj dotykamy bardzo bolesnych obszarów. Nie chcemy też, żeby ta audycja dzisiejsza kogokolwiek dotknęła czy wzbudziła w nim jakieś jakieś wielkie pokłady żalu czy poczucia wstydu czy winy, ale może wzbudzić refleksję: od jutra spróbuję nie pić. Może to, co dzisiaj mówimy, będzie takim i wstrząsem, i takim ostrzeżeniem. Jeden ze studentów, proszony o ułożenie hasła w obszarze, o którym dzisiaj mówimy, ułożył takie hasło jakby z perspektywy dziecka. Dziecko mówi z brzucha do mamy: mamo, nie pij ze mną, kiedy jesteśmy już razem. Po co potem masz płakać do końca życia na różnego rodzaju terapiach? Po co masz żyć z poczuciem winy? Stracisz mnie? Po co masz być w żałobie? Po co mam mieć wadę serca? Po co mam mieć kłopoty intelektualne czy w zakresie zaburzeń zachowania? Już dzisiaj spróbuj inaczej. I chcemy tą audycją pokazać: spróbujmy inaczej. Spróbujmy w abstynencji. Przede wszystkim spróbujmy otoczyć ciężarne kobiety w ciąży, kobiety oczekujące dziecko, atmosferą bezpieczeństwa, wsparcia, bycia z nimi, współodczuwania, może pomocą materialną, może pomocą mieszkaniową, może rozmową, tak by ich stan brzemienności, ich stan odmienności, ich stan błogosławiony zaczął być przez nie odbierany jako dar, nie jako ciężar, nie jako ciąża to ciężar. Właśnie jako coś, co je wznośla, co je podnosi, co je uduchawia. Jak żyć, jak mówić do nich, żeby czuły się swoimi dziećmi, na które czekają, właśnie uduchowione, uwznoślone, jakby, żeby było im przez to, co chcemy przekazać, lżej, żebyśmy nie nakręcali jakiejś spirali łez i smutku. I to jest chyba naszym celem dzisiaj.
Panie doktorze, chciałbym, żeby pan jeszcze raz może wrócił do tego domu w budowie. Inna jest sytuacja, bo to ciekawe, o czym rozmawialiśmy przed audycją. Jak działa alkohol u dorosłego człowieka, a jak działa u dziecka?
Tak, to jest bardzo ważne.
Bo to jest zasadnicza różnica, bo to, że dziecko nie jest dorosłym, to wszyscy wiedzą, ale myślę, że może dorosłym w miniaturze, który działa po prostu troszeczkę może z mniejszymi ilościami płynów, środków, a tymczasem po prostu to jest dom w budowie, który jeszcze nie ma wszystkich mediów zainstalowanych, wszystkich instalacji.
Proszę. Tak. Pierwsze to jest ten fakt, że alkohol pity przez mamę, matkę w pierwszym trymestrze trwania ciąży, czyli w pierwszych kilkunastu tygodniach, uszkodza dziecko, które jest jakby w okresie konstruowania, budowy fundamentu, można powiedzieć, wylewania posadzek, wstawiania okien. To jest dziecko, które dopiero tworzy zręby organów, formują się tkanki, wędrują całe zespoły tkanek i komórek do miejsc swego osiedlenia, wędrują poprzez to, że program genetyczny je do tego usposabia i oczywiście środowisko śródłonowe, które dostarcza informacji słuchowej, czuciowej, smakowej, przestrzennej, grawitacyjnej. To wszystko tworzy mózg, a mózg tworzy i rozwija cały organizm. I wtedy w picie alkoholu przez mamę, wprowadzanie tego alkoholu przez łożysko, bo łożysko jest zupełnie przezierne. Naczynia łożyskowe dostarczają alkohol właściwie bardzo szybko ku dziecku. Już po pół godzinie stężenie alkoholu we krwi dziecka w promilach jest takie same, jak u mamy. Po pół godzinie. W związku z tym okoliczność najważniejsza. Dziecko w pierwszej części ciąży nie ma jeszcze funkcjonującej odpowiednio wątroby, a w drugiej części ciąży, mimo że ma już nawet enzymy rozkładające alkohol, to one działają wolniej i z wydłużeniem tak zwanej fazy aldehydu. W związku z tym dziecko jest niewydolne do radzenia sobie z alkoholem. Jest pijane wtedy, kiedy jest mama pijana i bardzo długo jest pijane. Mama już wytrzeźwiała, może przeszła do obowiązków czy do innych czynności, już nawet nie pamięta o wczorajszym dniu, może jakiś ból głowy, a dziecko jeszcze jest w stanie intoksykacji. A jeśli już zacznie trzeźwieć, to także z opóźnieniem i bardzo długo. Także dziecko jest po tej ekspozycji alkoholowej o wiele dłużej i intensywniej zatrute niż matka. Matka już ma mechanizmy tolerancji, prawda, możliwości radzenia, wydala alkohol przez skórę, z oddechem, z moczem. A co robi dziecko? Przez skórę, ale przecież do przestrzeni, w której żyje. Z moczem, ale do przestrzeni, w którą za chwilę żyje, pije i wydala. Wody płodowe, co jest obieg zamknięty. Ono po prostu pływa w alkoholu. Dopiero wielokrotnie dłużej ulegnie zredukowaniu ten etanol i wreszcie zostanie tym dwutlenkiem węgla i wodą, ale bardzo długo będzie aldehydem. Co on będzie robił w organizmie dziecka? Będzie zaburzał tę konstrukcję, będzie spowalniał migrację komórek, będzie rozpuszczał komórki, zabijał komórki, będzie zmniejszał intensywność odczuwanych bodźców wtedy, kiedy jest stan rauszu i będzie też stan trzeźwienia u matki, a drżenia u dziecka powodował, że bodźce będą zbyt silne i zbyt drażniące. I to dziecko będzie wyrastało w takim rytmie, nie tym matczynym odpoczywam, czuwam, jem, bawię się, przysypiam, pracuję, tylko w takim rytmie picie, trzeźwienie. Picie, jego doba nie będzie dobą dnia i nocy, nie będzie dobą, która jest związana z dobrym rytmem hormonów, poziomu glukozy, a będzie rytmem chemicznym, będzie rytmem, który zacznie mu towarzyszyć śródłonowo i być może stanie się jego taką pierwszą szkołą, że życie jest związane z alkoholem. I były takie badania dramatyczne robione na zwierzętach, które pokazały, że noworodki mam szczurzych, samic szczurzych, które piły w ciąży alkohol, miały duże kłopoty w szukaniu żywności w labiryncie, ale jeśli im podano małą porcję alkoholu, to przejściowo uzyskiwały pewien wigor, a potem musiały tą dawkę zwiększać, żeby zdążyć do porcji pszenicy. Tymczasem dzieci matek, znaczy małe szczury mam niepijących, nie miały żadnych kłopotów w tym względzie. Te pijące w ciąży musiały nieco wypić, żeby podążać za tymi zdrowymi. To pokazuje taki dramatyzm, że ta wczesna ekspozycja, ten kontakt z alkoholem mogą się jakby wdrukować jako taka stała dyspozycja. I my wiemy o rodzinach, których mamy piły w ciąży, których babcie piły w ciąży, których córki piją w ciąży. I to nie geny przenoszą tę dyspozycję. To właśnie wrodzone, śródciążowe czy okołoporodowe kontakty z alkoholem powodują, że niektórzy spośród nas będą od początku mieli pewien zadatek na uzależnienie. Będą mieli jakby wczesny trening śródłonowy. Jeszcze się nie urodził, a już miał kontakt i musiał sobie poradzić z etanolem. Czyli zaczął wcześniej rozwijać tolerancję, na początku dużymi kosztami, a potem zdziwienie. 7-9-letni chłopiec, 10-letni z cechami uzależnienia. Jak mógł to zdążyć? No, zaczął zanim się narodził. Jeszcze nie wystawiono mu PESEL-u, a już pił alkohol. Nie po 18 roku życia, jak chce ustawodawca. On pił go, zanim jeszcze się urodził. Pił razem ze swoją mamą. To wynika też z takiego poglądu, że niektóre mamy myślą i ojcowie, że picie rodzica jakby jest oddzielone od dziecka, że łożysko jest jakąś barierą ochronną. Nie jest żadną barierą. Nie chroni przed wirusami, nie chroni przed promieniowaniem jonizującym łono, nie chroni przed alkoholem. Przeciwnie. Ta penetracja alkoholu jest procentowa. Jedyną ochroną jest decyzja matki o abstynencji. To jest jedyne schorzenie znane chyba w medycynie, na któremu można w 100% zapobiec. Brak kontaktu z alkoholem wyklucza rozpoznanie tego zaburzenia, które nazwaliśmy alkoholowym zespołem płodowym. Abstynencja znakomicie jemu zapobiega. Co więcej, podjęcie abstynencji w każdym momencie ciąży zmniejsza siłę, można powiedzieć, jakby ekspresji tego zespołu. Nawet ostatnie dni są istotne, ostatnie tygodnie, no miesiące. Im wcześniej, tym lepiej. Zakończę teraz ten cykl tej wypowiedzi jeszcze taką okolicznością. Wiele pań pije alkohol w okresie ciąży, o którym nie wie, że już trwa. To są pierwsze kilkanaście dni ciąży. I tutaj wyraźnie istnieje konieczność powiązania zdolności rozpoznawania swojej płodności, swojego rytmu życiowego z tym właśnie znaczącym działaniem abstynencji jako profilaktycznej decyzji. I właśnie śledzenie tego, co dzieje się w związku, w małżeństwie, w płodności, między partnerami, jest podstawą do tego, żeby też śledzić, co się dzieje w obszarze ja i moje używki, ja i moja abstynencja. Jeśli kobieta się nie przygląda sobie, swojej rozrodczości, to nie dziwota, że dochodzi do niechcianego, niezawinionego, albo właśnie takiego zaniedbania, jak gdyby, czy z niskiej, przepraszam, kultury zdrowotnej, takiego wystawienia siebie i dziecka na ten szwank właśnie, bo nie rozumiem siebie. Nie badam siebie. Nie wiem, co się ze mną dzieje.
Mówił pan doktor o tym, że właśnie picie w czasie ciąży powoduje jakieś już wstępne uzależnienie dziecka, które nie będzie potrafiło funkcjonować bez tej podstawowej jakiejś dawki alkoholu, którą potem będzie musiało zwiększać, żeby móc prawidłowo funkcjonować w środowisku. Natomiast no to jest jedno z wielu, powiedzmy, jakichś uszkodzeń, którego dziecko doznaje. No, ale tak jak mówił pan o tym budynku, gdzie wyjmuje się element fundamentu, czy po prostu nie zamyka się jakiejś ściany oknami, jest jakaś dziura, to są jakieś organy, które mogą zostać nie do końca zbudowane, czy wadliwie tak. zbudowane?
Jest kilka
konkretnie
organów.
Co to może być?
Najbardziej dramatycznym uszkodzeniem, najbardziej dramatycznym ciosem w konstrukcję będzie uderzenie alkoholem w tym dniu rozwoju człowieka, kiedy zamyka się tak zwany pęcherzyk mózgowy i cewa nerwowa, czyli kiedy tworzy się układ nerwowy. Jeśli zaburzy teratogen, jakim jest alkohol, to zamykanie się, to tworzenie tego narządu, to może rozwijać się płód bez mózgi. To znaczy będzie miał twarz o czaszkę, ale w miejscu mózgu będzie miał po prostu dół. To jest płód, który będzie musiał obumrzeć. On, nawet gdyby został donoszony, to nie może żyć, bo nie ma żadnych ośrodków sterowania rozwojem. Nawet ośrodek krążeniowy i oddychania są bardzo słabo rozwinięte. On żyje dzięki temu, że jest z mamą połączony pępowiną. Jeśli nożyczki przetną pępowinę, on musi umrzeć. Ale to najbardziej dramatycznie, raz na kilka tysięcy urodzeń taki płód, właśnie taki, może człowiek bez mózgi się urodzi, nie ma szans na życie żadnych. Ale mogą być łagodniejsze, na przykład braki pewnych części układu nerwowego, na przykład brak ciała modzelowatego, czyli tego spoidła, które łączy lewą i prawą półkulę. Brak albo zanik, albo zmniejszona objętość całego mózgu albo móżdżku. Cały mózg jest mniejszy, głowa jest niewielka, całe ciało jest mniejsze. Te dzieci rodzą się przedwcześnie, często niezdolne do życia albo ratowane cudem dzięki respiratorom, inkubatorom, cieplarkom, żywieniu pozajelitowemu, ale mimo tych wszystkich walecznych, często medycznych sukcesów. Już nie pomijam koszty, pewnie w dziesiątki tysięcy albo może jeszcze więcej złotych, to będą dzieci trudne do wychowania, trudne do o zaburzonym rozwoju. Rodzice często nie będą mieli siły jakby podjąć takiego dziecka, które ma i wadę serca, i wadę układu nerwowego, wadę układu kostnego, zaburzenia przewodu pokarmowego, i trawienia, i uczulenia, i inne dysfunkcje, nietolerancje pokarmowe, do tego jeszcze może cechy porażenia mózgowego. A jeśli nawet nie wszystkie te objawy się rozwiną i będzie ono z pozoru albo z wyglądu wyglądało nie najgorzej, to jednak jego mózg będzie uszkodzony na tyle, że ono będzie prezentował co najmniej zaburzenia albo sposoby edukacji, albo zaburzenia zachowania, albo różnego rodzaju trudności emocjonalne. I to się będzie składało na taki worek, można powiedzieć, problemowy, co nazywamy spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu. To nie muszą być cechy fizyczne, to mogą być cechy jakby emocjonalności, osobowości, w tak zwanym działaniu operacyjnym. Na przykład bardzo wiele dzieci z tak zwanym alkoholowym efektem płodowym jak gdyby z pozoru jest zdrowych, a na przykład nie biorą życia w swoje ręce, mają kłopoty z liczeniem, z oszczędzaniem, z planowaniem, z przewidywaniem, z braniem odpowiedzialności, z poczuciem własnych granic. To właśnie subtelne uszkodzenia układu nerwowego, subtelne i różne. Dlaczego to jest takie różne? Dlatego, że nie ma dwóch takich samych mam, nie ma dwóch takich samych płodów, nie ma dwóch takich samych zestawów DNA, które się spotkały, nie ma dwóch takich samych stanów zdrowia i nie ma dwóch takich samych dynamik picia alkoholu, jeśli chodzi o częstość, stężenie i ilość. Tutaj każda mama, każde macierzyństwo, każda ciąża, każdy płód będzie wystawiony na inną kombinację tych czynników. Stąd taka jakby polimorfia tego zaburzenia, że niektórzy mówią, to jest tak różne, że chyba tego nie ma. No my mówicie o czymś, co jest tak zmienne, ale muszę powiedzieć, że jest pewna stałość. Około połowa dzieci ciężej uszkodzonych, to jest zaledwie, ktoś powie, 0,3%, ale to jest w skali kraju naszego około 1000 dzieci urodzonych każdego roku. To jest te 0,3, bo 360 tysięcy porodów. To są dzieci, które mają cechy, które widać z odległości. niewielki wzrost, mała głowa, specyficzne rysy twarzy, tak zwane dysmorfie. Jest tutaj kilka cech podstawowych i specyficzny krój oczu i budowa szczęki, budowa uszu. To specjaliści, pediatrzy powinni móc to rozpoznawać. I przede wszystkim takie dziecko od razu nasuwa nam taką wątpliwość, jak było w tej ciąży, jak było z tym rozwojem. Okazuje się, że mama, która rodzi dziecko uszkodzone, a nie przestaje pić, a nadal jest płodna, rodzi kolejne dzieci, to każde kolejne dziecko rodzi jeszcze z większą ilością tych cech, bo lat jej przybywa, zdrowie często podupada, a problem alkoholowy narasta. W związku z tym kolejne ciąże są jeszcze bardziej alkoholizowane. Im młodsze dziecko, tym bardziej uszkodzone. Proszę Państwa, ponad połowa tych dzieci jest niewychowywanych w rodzinach pochodzenia. One są wychowywane w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, rodzinnych domach dziecka państwowych, samorządowych, na ulicy, w najlepszym razie gdzieś w świetlicach socjoterapeutycznych bytują, jakby część dnia spędzają poza rodziną pochodzenia. Bywa, że dziecko swoim uszkodzeniem jest dzieckiem, staje się dzieckiem specjalnej troski, jest dzieckiem ciężkim do podjęcia i część mam rezygnuje z wychowania tych dzieci, często też w takim jakby okołoporodowym, nie wiem, zamieszaniu troszkę emocjonalnym. Często też no, wystawione są na pokusy, że ktoś przychodzi i mówi, u mnie będzie miało bezpieczniej, lepiej. I można powiedzieć, może nawet z miłości rezygnują z tego bycia dzieckiem, mówiąc, nie dam rady. To dzisiaj słyszałem ciekawe słowa, cytat z matki Teresy, która asystowała rodzinom, małżonkom trędowatym, którzy po urodzeniu muszą dziecko przekazać pod opiekę. Nie mogą wychowywać dziecka, ponieważ trąd jest chorobą zakaźną. W związku z tym powierzają dzieci siostrom lub wolontariuszom. I takie pożegnanie z dzieckiem, które kochają i w imię miłości z niego rezygnują. Więc tutaj mamy sytuację lepszą, łatwiejszą. My możemy wpływać, no alkohol to nie trąd. My możemy zaprzestać jego picia, my możemy tę dawkę alkoholu odłożyć, wyrugować z czasu brzemienności, z czasu karmienia, mieć na to wpływ. Na trąd mamy wpływ ograniczony. Ale i tu myślę, jeśli mama, taka matka urodzi dziecko uszkodzone alkoholowo, nie jest w stanie się nim zajmować i przewierza to dziecko państwu czy innej rodzinie, to chwała jej za to. Niech to dziecko dziękuje jej za dar urodzenia, a inni być może podejmą trud jego wychowania, bo często to jest trud, który związany jest z tym, że to dziecko wymaga i operacji, i diety, i zabiegów, i konsultacji. Niektóre środowiska ubogie materialnie, czy kulturowo, czy uzależnione po prostu nie są wydolne do tego. Dlatego te dzieci są tak często także w innych miejscach i stąd też mówimy o tym dlatego, żeby było jak najmniej tych dzieci, ale nie tak, jak to się dzieje gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, że metody diagnostyczne tak rozwinięto, że zrobimy teraz USG i zobaczymy, czy ma cechy fasu, czy nie. Jak ma, no to może bardzo proszę, są wskazania do przerwania jego życia. To byłby wielki dramat takiej diagnostyki, jakby ona się miała zwrócić przeciwko dzieciom. My musimy zadbać o to, żeby te dzieci nie były uszkadzane i to jest naszym zadaniem. Albo jeśli już doszło do uszkodzenia, żeby ono zminimalizowane, czynnik wycofany, a jeśli już doszło i się nie da wycofać czynnika, to żeby były mądrze i ze wsparciem wychowywane.
Oglądaliśmy kiedyś film Wieczne dziecko. Dziecko małe, rośnie, rozwija się, wszystko dobrze, rodzice zadowoleni, tylko potem to dziecko oglądamy w wieku 15, 20 i więcej lat i ono cały czas nosi misie, rozmawia z dorosłymi, tak jak właśnie dziecko 3-4-letnie. I to jest właśnie ten zespół, tak?
Tak, ten zespół występuje też pod właśnie taką postacią nieosiągania właściwej dojrzałości społecznej, edukacyjnej, intelektualnej. Uważa się tak lapidarnie mówiąc, że dzieci z tym zespołem, one funkcjonują społecznie na poziomie, który jest połową ich wieku metrykalnego, czyli dziecko 15-letnie będzie, powiedzmy, funkcjonowało jak 7-latek. Nie we wszystkich sferach, bo na przykład w sferze takiej, którą mierzy iloraz inteligencji, czy w zakresie zdolności mówienia, to nawet robią dobre wrażenie. Zresztą tak zwana kwiecista mowa, taka pewnego rodzaju, taka szarmanckość, taka, powiedział, taka pewna błyskotliwość jest często ich udziałem, bo one próbują w ten sposób nieco złagodzić swój pesymistyczny w swoich oczach i innych obraz w społeczeństwie. Próbują nieco grać, jakby stawać na pewnym koturnie. Ale to jest bardzo ciekawe, bardzo sporo mówią na kilka tematów, ale słabo dialogują. Często mają kłopoty właśnie z planowaniem, z przewidywaniem. Są dość naiwnie społeczne. Na przykład nie odróżniają wroga od przyjaciela. Na przykład nie, mają kłopot z tym, żeby odróżnić, czy naruszają czyjąś sferę prywatności, czy nie. Coś w rodzaju zespołu Kalego, prawda, że jakby ewentualnie próbują nieco swoje interesy ochronić, ale i tak padają ofiarą różnych, no, często nieuczciwych pośredników, kredytodawców i tak dalej. Uważa się, że na takie uszkodzenie mózgu może mieć także wpływ, to powiem coś o zgrozo, także jednorazowy bądź sporadyczny epizod intensywnego upicia się kobiety ciężarnej. Czyli nie musi być pani mama osobą uzależnioną. Nie musi pić przewlekle. Nie musi pić ryzykownie. Może być osobą, przepraszam, z towarzystwa, na stanowisku, wierzącą, praktykującą. Po prostu był jakiś epizod. Okazja, nie wiem, uzyskali mieszkanie, premię, jakaś uroczystość rodzinna, wypiła alkohol stosunkowo niewielkiej dawce, stosunkowo. Ale ta dawka była stosunkowo wielka dla jej dziecka. Bo cóż dla niej 50 czy 60 kilogramów ważącej kobiety to było kilka lampek wina, ale dla jej dziecka to była dawka, która je pokonała, która tego krytycznego dnia po prostu była dawką szkodzącą. W związku z tym ta kwestia nie wypije dla twojego zdrowia jest tutaj podstawowa, bo właśnie nie wiem co i ile może ci zaszkodzić. Tworzę więc warunki. To przecież z tego samego powodu łykam kwas foliowy, żeby zapobiegać ryzyku powstania przepukliny w układzie oponowo-rdzeniowym. To z tego powodu dbam o moje, o jakość mego wyżywienia. To z tego powodu powinnam redukować stres, porzucić palenie. Z tego samego powodu zaprzestaję picia, bo już wiem, bo wiem, że będę w ciąży, to jeszcze jest lepsza optyka, że ja planuję poczęcie i w związku z tym już nie pije. Taki przykład jest często cytowany. Małżeństwo na stanowiskach, dobrze sytuowani, podróż poślubna, oczywiście Toskania czy Hiszpania i codziennie wino. Wino w ilościach przyjętych w klimacie południowym, czyli rozcieńczone wino, kilka szklanek dziennie, ale cały miesiąc. I to był miesiąc początków, tam było poczęcie. I pierwszy właśnie miesiąc, 4 tygodnie, ciągły, mama jak gąbka. Prawda? No można być, że nawet ona nie była pijana, bo to było wino rozcieńczone małymi porcjami, ale jej dziecko jakby kondensowało, można powiedzieć, sobie składało to wino, ponieważ ono nie mogło sobie z nim poradzić. No i po latach okazuje się, że dziecko zdolne, urodzone o czasie, bez jakichś zasadniczych braków, ale niewydolne w obszarze usamodzielnienia, niewydolne w obszarze jakby planowania, przewidywania, rzutowania się w przyszłość. Czyli gdzieś uszkodzone w swoich jakby zdolnościach operacyjnych. Mówi się, nawet jest taka część mózgu, nazywa się hipokampusem. Tam w środku, u podstawy, jest odpowiedzialna za takie czynności jak planowanie, przewidywanie, pamięć, nadawanie rangi zjawiskom. Takie dziecko na przykład nie wie potem, bo ma uszkodzony hipokampus. Czy to jest ważne, czy mniej ważne, czy bardzo ważne. I przywiązuje wagę do drobiazgów, a na przykład pomija rzeczy terminowe, istotne. To nie jego wina. Ono po prostu ma kuku w tym miejscu swojego układu nerwowego. Po prostu ma tam wybiórcze uszkodzenie. I takich miejsc jest wiele. Właściwie w tej chwili dopiero rozwijają się metody takich badań mózgu, które przez obrazowanie rezonansem magnetycznym będą szukały tych miejsc, jakby, przepraszam, felernych, tych najbardziej typowych. To są dopiero pierwociny tych badań. Jak wiem, z końcem marca będą pierwsze polskie wyniki ogłoszone na takiej konferencji w Warszawie podsumowującej kampanię tamtegoroczną, która brzmiała Ciąża bez alkoholu, że jesteśmy na początku drogi. Na razie bazujemy na amerykańskich filmach, na amerykańskich wydawnictwach, bo tam w 73 roku to odkryto. To, ale mamy już też polskie osiągnięcia i terapeutyczne, i tworzą się grupy wsparcia dla rodziców i portale internetowe. Wiemy coraz więcej i też ta audycja ma służyć takiemu dzieleniu się z wiedzą. Też szukamy tych, którzy by chcieli współpracować czy nas także wspierać. Podkreślam jeszcze raz, że każdy moment przerwania kontaktu z alkoholem jest dobry dla dziecka, może być trudny dla mamy, jeśli jest dla niej trudny, niech szuka pomocy w tym przerwaniu. Łącznie z tym, że jeśli mamą jest uzależnioną, powinna według mnie bez kolejki być przyjęta do programu odwykowego, takiego troskliwego, może nawet z izolacją na jej własną zgodę, na jej prośbę, przynajmniej przez ten czas newralgiczny, kiedy będzie się odtruwała. Jeszcze jest jedna okoliczność bardzo ważna, że ta dawka, o której mówimy, ponieważ jest nieokreślona, musi być założona jako każda jest toksyczna, ponieważ nie znamy tej bezpiecznej, to załóżmy, że każda, w związku z tym i piwo tak zwane bezalkoholowe, które przecież nie jest bezalkoholowe, bo zawiera 0,5% alkoholu, piwo karmi, czy inne napoje takie typu drink, to one są wszystkie jakby na naszym wykazie, bo nie problem w tym, jak napój się nazywa albo ile kosztuje, tylko w tym, że w każdym z nich jest ten sam C2H5OH. Czysty etanol, czy to jest kieliszek wódki, czy to jest lampka wina, czy to jest szklanka piwa, to w każdym z tych naczyń jest 10 gramów czystego spirytusu. I dla dziecka w łonie matki to jest wszystko jedno. Czy mamusia kulturalnie wypiła sobie 3 lampki wina, czy 2 koniaki, czy 4 kieliszki wódki, czy 3 piwa. To nie ma znaczenia. Ani kolor, ani naczynia, ani stężenie. Dlatego, że dawka sumaryczna, jakby ilość cząsteczek jest ta sama. I tutaj mamy taki mit, który mówi, że piwo to napój chłodzący, wino to wino, a alkohol to wódka. To jest mit warty podważenia. Wszystkie te 3 napoje są wódki i tak zwane fikołki, drinki, które są teraz obecne w stacjach benzynowych też. Także tutaj nie możemy wybierać alkoholi miękkich, twardych, bardziej powiedzmy pachnących czy mniej szkodliwych. One wszystkie są tym samym dla dziecka. Chociaż oczywiście inaczej wygląda picie z kieliszka kryształowego, inaczej z tak zwanego gwinta w bramie, to dla dziecka jest to tym samym działaniem. Tutaj się nie zasłaniajmy tym, gdzie się pije i z kim się pije, tylko że się pije. To jest to. I ten mit właśnie o różnych alkoholach jest do podważenia. No i kolejny mit, lekarze niestety w 16% go kultywują, zachęcanie do picia małych dawek alkoholu. Przez kobiety najczęściej czerwonego wina, bo to ma coś mieć wspólnego z czerwonymi krwinkami. Jadą, co to za kolorysta wymyślił, to białe wino na białe krwinki, a może jakieś tam złotawe wino na granulocyty byłoby dobre, czy na jakieś inne tam limfocyty. Chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że każdy mit jest szkodliwy, bo usprawiedliwia. Takim mitem jest właśnie mit o winie. Jak pani się zrelaksuje, to i dziecko się zrelaksuje. No ty może się zrelaksujesz, ale twoje dziecko będzie nietrzeźwe ileś godzin. Będzie niszczona jego konstrukcja, będą rozpuszczane jego komórki, będą zaburzane jego wrażenia, będzie nadwrażliwość albo niedowrażliwość na bodźce, które powinno odebrać. Ty po prostu inwestujesz w dziecko specjalnej troski. Robisz plan pod tytułem chcę mieć niepełnosprawne dziecko. No to przepraszam, tak przewrotnie powiem. No tego przecież nie chce żaden rodzic. Ale idziesz po takiej drodze. Pijąc, jakby można powiedzieć, odkładasz na niepełnosprawność. Jakby inwestujesz w niepełnosprawność. Czyli robisz coś jakby no nielogicznego. Coś, ale no nie oskarżajmy. Robisz, bo może nie doceniasz tego, że faktu, że dziecko jest inne, jest delikatne, w rozwoju, bezbronne. Potrzebuje rzeczników. My tu jesteśmy dzisiaj, przepraszamy ciebie, rzecznikami twojego dziecka.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Naszym gościem jest lekarz-psychiatra, pan Krzysztof Liszcz.
A oto telefony dla słuchaczy. Dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56. Proszę mnie.
światła twa.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat nie piję dla zdrowia mojego dziecka. Naszym gościem jest pan Krzysztof Liszcz, lekarz-psychiatra.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Władysława Skoszna.
Prosimy bardzo.
Co prawda, no jestem w wieku już takim, że ta sprawa mnie tak bezpośrednio nie dotyczy, ale być może w tym sensie, że może przy okazji wyjaśnić się dla przykładu dla innych teraz, bo ja taki przykład mam właśnie z własnego życia, chociaż dzieci mam już dorosłe, ale moje ciąże na przykład były zagrożone od początku do końca, bo tak podejrzewany był konflikt serologiczny, ale to tam były lata 66, 68. Także dwie ciąże były takie wczesno, jak to niewczesne poród, znaczy 24 tygodnie, jeden, potem drugi. Dzieci oczywiście w tamtym okresie to nie było jeszcze możliwości utrzymać przy życiu nawet, chociaż urodziły się żywe. I potem trzecia ciąża, to już tam była pod kontrolą lekarską, tam dwa lata przerwy, że na wzmocnienie organizmu, na to. I potem od razu było skierowanie do kliniki. Praktycznie całą ciążę już do końca 7 miesięcy spędziłam w klinice. I w związku z tym, że to byłam już cały czas w takim stresie, w nerwach, to cały czas jakieś leki były brane, cały tam zastrzyków ileś na początku, tam na jakieś ciałko żółtego tam było brak czy coś tam, i potem ten okres krytyczny, jak przychodził, jak to był okres tych dwóch miesięcy, tych dwóch porodów niewczesnych, to potem byłam tak zestresowana, że po prostu tymi nerwami wywołałam sobie i ten trzeci poród, bo skurcze następowały i już, więc lekarze wtedy wybierali mniejsze zło, na przykład serwowała przez dwa tygodnie chyba, to byłam cały czas na takich lekach typu relanium i tego, żeby po prostu te nerwy wyciszyć, żeby nie wywołać sobie tego porodu niewczesnego kolejnego. I właśnie tak teraz, jak słucham tej mądrych wypowiedzi pana profesora, to doszłam do wniosku, bo tak właśnie obserwowałam, bo to dotyczyła ta ciąża właśnie mojej córki, która jest w tej chwili ma 42 lata, jest bardzo mądrą osobą, wykształconą i w ogóle, ale właśnie jest tak mądra w sensie pracy, w sensie tam w ogóle nauki, a z kolei tak życiowo nie zaradna, właśnie taka łatwo ufająca, taka mało po prostu z obserwacji, żeby kogoś ocenić na przykład, tylko zaufa od razu, taka po prostu życiowo taka jakby no, na jakimś etapie gdzieś na rozwój się zatrzymał. Mądra, pod pewną, tak jakby dwie osobowości w jednym. I tak właśnie chciałam tylko zapytać, czy to właśnie takie pobieranie leków takich, nie, to absolutnie o alkoholu mowy już nie było, ale czy to takie leki różnego typu i taki stres, właściwie to całą ciążę, ten stres prawie trwał do 8 miesiąca, można powiedzieć, to czy to może mieć wpływ właśnie też na rozwój dziecka, na jakiś, czy jakiś ubytek, jakiś tam...
Tak, to może spróbuję odpowiedzieć. Ja w ogóle gratuluję pani, że pani ma odwagę wracać do tych trudnych momentów, ale także do trudności dzisiaj bieżących. Tak, prawdopodobnie, no nie chcę, nie badam, nie znam pani córki, ale ona może mieć uszkodzenie układu nerwowego, którego tłem były zaburzenia utlenowania, odżywienia, te trudne warunki wzrastania ciąży, dojrzewania i przedwczesny w końcu, w połowie prawie ciąży, poród. Tutaj alkohol działa podobnie, też jest czynnikiem uszkadzającym mózg, także przez procesy zaburzeń utlenowania, przez ciągły stres, także no, pani nie pije alkoholu, chwała Bogu, że pani mimo takich opresji no, nie uległa na przykład takiej pokusie, żeby sobie nastrój poprawić alkoholem, to w ten sposób pani jakby no, uniknęła jeszcze jednego kolejnego czynnika, ale już na te pani dzieciny, na te pani córki, na te pani dzieci zwaliło się tych czynników właściwie takich obciążających cała masa. Tak, te nasze dzieci poalkoholowe mają wiele wspólnego z dziećmi, które z innych powodów walczą o życie. Tylko tutaj na ten powód alkoholowy matki i ojcowie mogą mieć wpływ. No pani nie miała wpływu na te zaburzenia hormonalne, na te inne okoliczności. Medycyna aż miała kłopot, żeby z temu zaradzić. A tutaj mamy sytuację, że rodzic świadomy, wsparty, taki mądry życiowo, mający przyjaciół, rozumiejący, on może tę sprawę wziąć w swoje ręce. Znaczy, nie wziąć do rąk alkoholu. I to jest ta nasza przewaga i ta nasza dzisiejsza mądrość. W latach 60. jeszcze nawet nie wiedziano dokładnie w nauce, że istnieje to zaburzenie, o którym mówimy. Dopiero 73. rok badania Smitha opisały ten fenomen. Chociaż już w Piśmie Świętym czytamy, że odkąd będziesz brzemienną, nie pij wina ani cydery, ale kto tam sięga w takich momencie do takich starych podręczników medycyny jak Pismo Święte, prawda? To my lekceważymy. Ma prawo córka mieć te kłopoty, potrzebuje nadal pani doradztwa, ciepła, życzliwości. No tak będzie, tak będzie. Oczywiście mogą przyjść jeszcze zmiany korzystne, ale no temu właśnie otoczenie musi sprzyjać, cierpliwością, prowadzeniem, zachętą. Dziękuję pani Władysławie.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ligia z Górek dzwoni.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie właściwie. Przede wszystkim serdecznie witam szanownych państwa i ojców w studio. I ja mam takie pytanie. Mianowicie mówimy tutaj o zespole FAS, prawda? To jest na pewno wszystko udowodnione i o tym ja dość sporo słyszałam. Natomiast interesuje mnie sprawa jeszcze wcześniejsza. My, kobiety, rodzimy się już z garniturem jajeczek. Ich nie przybywa, nie są produkowane już później po urodzeniu przez nas. One już są gotowe. One tylko potem dojrzewają i ewentualnie w procesie jajeczkowania albo są zapładniane, albo są usuwane z organizmu, ale są to cały czas te same jajeczka, z którymi żeśmy się urodziły. I teraz pytanie, czy do tego zespołu, albo też do uszkodzeń różnego typu, nie może dojść przy jednorazowym nawet wypiciu przez osobę, kobietę nie będącą nawet jeszcze w stanie błogosławionym. Mam takie pytanie, ponieważ jeżeli kobieta wypije, to przecież naraża te swoje jajeczka na ekspozycję alkoholową. I każdorazowe wypicie powoduje na pewno oddziaływanie alkoholu na te jajeczka. Zresztą myślę, że wszystkie czynniki szkodliwe uszkadzają właśnie jajeczka. I czy czasem nie powinno się mówić o tym? Ja pamiętam, miałam bodajże ubiegłego roku taką pogadankę do młodzieży na temat picia alkoholu i zwróciłam na to uwagę i dziewczyny były zaszokowane. Mówię, proszę pań, to co, my mamy żyć pod kloszem? Bo przecież tak, nawet okna mi nie wolno umyć, nawet garów mi nie wolno umyć, ponieważ to są chemikalia i szkodzą moim jajeczkom. Ja mówię, to wszystko jest w miarę, prawda? Ale tu nawet kosmetyki mogą mieć jakiś wpływ na to. Jeszcze dołożyłam, no. Być może jest tu pewnego rodzaju przesada, ale czy rzeczywiście jest to przesada? Byłabym bardzo zainteresowana odpowiedzią. Serdecznie Bóg zapłać za ten temat, bardzo istotny, i przejdę może na odbiór.
Ja odpowiem krótko. Ja nie mam wiedzy na temat ten, który pani poruszyła, czyli historia bycia jajeczek przez ileś lat i tych czynników uszkadzających. My mówimy o fasie tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia, zakładamy, z prawidłowym materiałem genetycznym ojca i matki, który się połączył w zygotę, ma zadatki na pełnię zdrowia, pełnię życia i przychodzi czynnik teratogenny, jakim jest alkohol. Oczywiście w tej pani obserwacji, perspektywie trzeba by powiedzieć drugą rzecz. No a co z pojemnikami? Jak picie męskie? Jak długo się przygotowywać do tego, żeby plemniki były zdolne, ruchliwe, wyposażone w pełni? Wiemy, że mężczyźni przewlekle pijący mają niektórzy kłopoty z bezpłodnością, ale nim są nadmiernie płodni. Tutaj jest zbyt wiele zmiennych, ale porusza pani niewątpliwie taki bardzo jakby w ekologii człowieka ważki temat, że jakość życia to nie tylko brak choroby. Teraz jak my mamy sprzyjać tej naszej najlepszej kondycji? Nie mam niestety tutaj wiadomości, dlatego się uchylę od odpowiedzi na pytanie o historię wpływu czynników na same jajeczka. Raczej faz w kategoriach po koncepcji, czyli jest prokreacja, jest zygota, namnażają się komórki i przychodzi teratogen już w momencie, ale zakładamy, że materiał genetyczny, takie jest założenie. Tylko pytanie, jak to zbadać teraz? Czy był w pełni sprawny? Czy nie było jakichś defektów? Czy nie było jakichś błędów genetycznych? Być może jakiś gen został zablokowany, inny może uruchomiony. Ale niewątpliwie mamy wpływ na abstynencję i dlatego mówimy o niej. Czyli coś najprostszego. Staraj się nie pić w tej ciąży. Staraj się nie pić w kolejnych ciążach. No, to mamy jeden wyraźny czynnik pod kontrolą. Tysiące prawdopodobnie pozostaje nadal poza naszą kontrolą, a nie jesteśmy Panem Bogiem. No, jesteśmy tylko ludźmi, którzy próbują to, co mogą. Możemy nie pić.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, nie będzie uchwały z Chrystus, Marcin z Poznania.
Na wieki wieków, amen, prosimy bardzo.
Ja mam pytanie takie. Zrozumiałem w ten sposób pana doktora, że w czasie ciąży to żadna ilość alkoholu nie jest dobra dla dziecka. Natomiast mam pytanie, czy dla matki karmiącej jest takie same tutaj założenie? To znaczy, czy na przykład jakieś, no nie wiem, przysłowiowe zamoczenie ust w kieliszku wina też jest szkodliwe w przypadku karmienia piersią, czy tu jest po prostu inna sprawa? To tyle, dziękuję bardzo za odpowiedź.
Dziękujemy.
Ja myślę, że zamoczenie ust takie, jak pan po goleniu się przeciera watką umoczoną w spirytusie, to razem zamoczenie okolicy ust, to być może dla dziecka, jeśli to robi mężczyzna, to nie ma pewnego znaczenia. No jeśli żona by też podobnie kosmetycznie użyła alkoholu, bo co to znaczy zamoczenie? No jeśli już wypijam jakąś porcję, to już nie jest zamoczenie. Pytanie, jaka porcja? Nie wiemy, jaka jest bezpieczna, w związku z tym pytanie, no jeśli nie wypić, to po co zamaczać, prawda? No to, prawda, karmienie. Alkohol z mlekiem matki natychmiast dostanie się do przewodu pokarmowego dziecka i tutaj ta sytuacja niczym się nie będzie różniła od sytuacji, kiedy dostaje się pępowiną. Wydaje się też, że picie alkoholu przez mamę nie tylko dostarcza dziecku niepotrzebnego alkoholu i szkodliwego, toksycznego, to jeszcze powoduje pewne zmiany u matki w zakresie wrażliwości i sposobu widzenia dziecka. Na przykład jego, powiedzmy sytuację, mama lekko podchmielona. Dziecko daje sygnał płaczem o potrzebie. Matka zgłasza się ku dziecku, żeby zaopatrzyć potrzebę z nadmiernym opóźnieniem. Dziecko się irytuje. Albo mama pijąca przedwcześnie zabiega jego potrzebę, bo wie, że lekko wypiła, więc jest jakby nadmiernie troskliwa, taka ciuciu na każde wezwanie. Dziecko ma znowu nieprawdziwą informację. Jeszcze się nie zdążyło rozryczeć, a już ma plaster na swoją dolegliwość. Czyli alkohol u matki może powodować jej różną dynamikę w zbliżaniu się bądź oddalaniu zaspokajaniu potrzeb dziecka. My wiemy, taka dygresja, co się dzieje z tymi dramatycznymi okolicznościami, kiedy dzieci są bite, zaniedbywane, wypadają z okien i tak dalej. Najczęściej temu towarzyszy stan rauszu u opiekunów. Oczywiście pan nie mówił o stanie rauszu, tylko o tym umoczeniu, ale dla niektórych z opiekunów może być cienka granica między już umoczyłem, mocno umoczyłem, a może już wypiłem, a może się upiłem. Tutaj jest to warunkowane i kondycją psychiczną, i nastrojem, i stopniem wypełnienia żołądka, i wiekiem matki, i stanem zdrowia. Dla jednej kobiety dawka 100 gram wina może być dawką typu umoczyłam usta, a dla innej będzie już pod chmieleniem. Także nie mamy tutaj takiej... No a dla dziecka, czy mama będzie podchmielona, czy nie, to będzie to ten sam alkohol. Radziłbym, żeby po prostu na czas ciąży i karmienia rezygnować z używek wszelkich wyraźnych psychoaktywnych środków, leków, a także leków, no chyba, że są niezbędne dla życia matki, ale także alkoholu, no bo po prostu nie umaczać tych ust. No jeśli nie znamy dawki minimalnej bezpiecznej, no to jak mamy ją wypróbować? No na sobie.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mówi Kasia,
właśnie ja jestem typem właśnie takiej osoby, którą tutaj pan doktor wymienił. Mam 2-miesięcznego syna i jak planowaliśmy z mężem dziecko, no to właśnie byłam na wczasach i no wypiłam i wtedy miałam dni płodne. Wiem, że miałam dni płodne, bo planowaliśmy to dziecko. I właśnie wypiłam w ciągu tygodnia może, tak mi się wydaje, 3 szklanki wina. No takiego właśnie z Włoch wina. I teraz jestem strasznie zestresowana, bo mam syna 2-miesięcznego i tak się właśnie zdenerwowałam, że mogłam mu zaszkodzić. A jestem właśnie osobą wierzącą, wykształconą, bo mam wyższe wykształcenie i no trochę się zestresowałam tą audycją. Rzadko w zasadzie słucham tak późno, bo mam małe dzieci. To już jest moje trzecie dziecko i trochę jestem zestresowana. Czy mogliby mnie państwo jakoś uspokoić?
No, ja bym chciał panią odstresować. My mówimy cały czas o wysokim, czy o ryzyku. Może być tak, że te 3 szklanki wina, które pani wypiła, nie spowodowały żadnych następstw ujemnych, ale inna pani słuchająca teraz tego, co ja mówię, może powiedzieć, aha, to ja jeszcze 3 szklanek nie wypiłam, to mam 3 szklanki w zapasie. Być może te dni ciąży, które przypadły wtedy, czy ten alkohol, czy pani kondycja i inne jeszcze czynniki, wyposażenie genetyczne dziecka, może jego siła witalna, spowodowały, że nie doszło do uszkodzenia. Nie, też wie pani, nie gaśmy pożaru, jak jego nie ma. Jeśli by natomiast w niedalekiej przyszłości pani coś w pani dziecku, czy macierzyństwie się nie podobało, miałaby pani wątpliwości, czy na przykład nawet do tej audycji pani by wracała z pamięcią, bo jakaś sprawność u dziecka następuje z opóźnieniem, to pani... Nawet nie wskazując na powód ten alkoholowy, bo być może to nie jest on, to pani jest wyśmienitą matką, bo pani z uwagą się przygląda dziecku, sobie i nawet tej przeszłości, która być może nie wniosła nic negatywnego. Bo nie sądzę, żebyśmy w tej chwili starali się udowodnić pani sobie, że te 3 szklanki wina coś spowodowały. Ale gdyby jakiekolwiek objawy były dla pani niepokojące, czy wymagające konsultacji, to myślę, że każdy neurolog dziecięcy, czy pediatra, czy lekarz rodzinny, my też o 11, o 20 podamy tutaj telefony, niech pani szuka na te wątpliwości odpowiedzi. to, że pani już dzisiaj o tym mówi i takim trochę myślę i przejęciem, i z żalem, ale też myślę z taką energią, kocham moje dziecko, chcę dla niego jak najlepiej. Bardzo ja się czuję pani bliski. Niech pani tego nie bierze tak dosłownie. My mówimy jakby dzisiaj bardzo na przyszłość. Mówimy paniom, tym, które są w ciąży, które będą w ciąży. Słuchajcie, nie znamy dawki bezpiecznej. Być może w przypadku pani Kasiu ta dawka nie zrobiła szkód. No nie szukajmy też tam szkód, gdzie ich być może nie ma. No pani to jest dla pani trzecie dziecko, więc pani ma doświadczenie w patrzeniu na rozwój dziecka. Niech pani go radośnie obserwuje.
Ja myślę, że też ta wiedza pomoże w obserwowaniu wnikliwym dziecka i później jakiejś pomocy, nie obwinianiu dziecka za jakąś jego niesprawność, ale przychodzić mu z pomocą, świadomie.
Tak, to jest bardzo ważny nurt, że gdyby nawet było tak, może tak nie będzie, myślę, mam nadzieję, że jakieś uszkodzenie czy dysfunkcja jest związana z tym, że rodzice nie rozumieli, nie znali tego wpływu, to teraz wiedząc o tym, mogą temu dziecku inaczej jakby, można powiedzieć, mieć wobec niego troszkę oczekiwania zmienione, jakby szanując jego pewne braki. Być może, że uszanowanie braków, chociaż jest dla nas przykre, może być wielkim rozwojowym takim startem. Natomiast nie branie braków pod uwagę, mówię, jak tak zacinanie dzieciaka batem jak łysą kobyłę pod górkę, będzie prowadziło do tragedii. Jeśli ja wiem, że dziecku brakuje na przykład zdolności planowania, przewidywania, to zaczynam to kompensować i dziecko wychodzi na prostą. Jak ja mówię, jesteś zdrowy, to zaczynam go ścigać, więc owszem, to byłoby trudne mieć takie poczucie, moim wypiciem zrobiłam coś niedobrego w zdrowiu mego dziecka, ale to będzie uczciwsze i będzie w perspektywie dawało szansę na rozwój. Jeśli natomiast będziemy mówili, nie, to wszystko nieprawda i będziemy oczekiwali ponad miarę, to dziecko rozczaruje się samo sobą i my się nim rozczarujemy, a potem sami sobą się rozczarujemy. My musimy temu dziecku dać w pewnym sensie, no nie chodzi o taryfę ulgową, ale inną taryfę. Taryfę adekwatną do jego, no tej konstrukcji, o tym mówiliśmy. Jemu brakuje w jakimś momencie istotnego elementu, musimy go skompensować, uzupełnić.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, Leszek Suwałk. Mam takie pytanie. Jestem tato, trójki dzieci, synów, prawda? I spodziewamy się kolejnego dziecka. I chcę, mam takie pytanie. W poprzednich ciążach, tak, że nigdy nie było nadużywania alkoholu jakiegokolwiek, ale w drugiej połowie ciąży żona miała tak zwane zachcianki alkoholowe. To znaczy ciężko, przepraszam za może określenie, ale zachcianki alkoholowe, ale tak zwane chciałabym wypić troszeczkę piwka, dosłownie to było troszeczkę, prawda? Taka, proszę mi powiedzieć, czy coś może być taki wpływ na powiedzmy na dziecko, które ma narodzić się, prawda? Czy coś takiego, czy może to zaszkodzić już powiedzmy w drugiej połowie ciąży? I proszę o odpowiedź.
Zakłada się, że cały czas trwania rozwoju dziecka w łonie matki jest czasem ryzyka. Oczywiście statystycznie to ryzyko jest większe, tym bardziej im są większe dawki i większa ich częstotliwość. Przy takich dawkach niewielkich to ryzyko jest małe, ale my nie możemy go wykluczyć. W związku z tym statystycznie niech pan będzie spokojny, ale my nie możemy tak też powiedzieć do końca, bo ludzie zaczęliby grać w rosyjską ruletkę. Aha, to może się uda. No to wóz albo przewóz. My stąpamy po bardzo trudnej materii. My tutaj mówiliśmy o materiale filmowym, w którym występuje pani, która tylko jeden raz wypiła w ciąży za potworną dawkę, bo to było 26 kolejek, zdaje się, ginu, i urodziła dziecko z potworną wadą serca. Na pewno taka zachcianka alkoholowa, gdzie to było łyk czy dwa tego alkoholu, statystycznie pewnie nie wnosi tutaj ryzyka wielkiego, ale też nie możemy się zgodzić, żeby mówić, że to jest warte kultywowania czy powtarzania, bo dla innej kobiety stan rauszu będzie do osiągnięcia przy wielokrotności tej dawki. pana żonie wystarczyła jedna porcja standardowa, czyli jeden kieliszek wódki, czy jeden kieliszek wina, czy jedna szklanka piwa, a innej pani, która na przykład ma rodzinną wzmożoną tolerancję, żeby poczuć rausz, potrzeba czterech porcji, czy sześciu porcji. Więc mówimy tak, rausz, owszem, ale pytanie za jaką cenę, więc ponieważ ta cena jest po stronie dziecka potem kosztem, to mówimy, nie ma na to ceny. No zrezygnuj z tego. A jeśli już tak się stało, to się tym nie zajmuj, nie biadol nad tym, tylko nie powtarzaj. Już po prostu nie zajmuj. Po prostu nie rób tak dalej, ponieważ dzisiaj się dowiedziałeś, że nie ma dawek bezpiecznych, więc nie igraj, bo nie wiesz, jaka jest bezpieczna. Nie mam na to lepszej odpowiedzi.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja chciałam zostać anonimową.
Proszę bardzo.
Panie doktorze, ja mam do pana sprawy. Dużo pan tu opowiedział o szkodliwości alkoholu na zdrowie przyszłego dziecka, ale później, gdy to dziecko będzie w przyszłości chore, prawda, to jestem przekonana, że jeśli taka matka by przyszła do pana z wizytą i poprosiła o radę, to na pewno by pan jakieś tabletki przepisał, prawda? I tak to wygląda, tak funkcjonuje medycyna. Chore dziecko zamiast powiedzieć, niech pani słucha, nie trzeba tabletek, nie trzeba żadnych zastrzyków i żadnych man tych, no, jak to się tam nazywa w medycynie, tylko proszę panią uzdrowień, tylko trzeba po prostu dziecko prawidłowo odżywić. I to będzie uzdrowienie człowieka. A proszę państwa, ja pracowałam w szkole specjalnej i miałam kontakt z tymi dziećmi chorymi. Przez 25 lat obserwowałam, raz mniej, raz więcej, bo taką miałam pracę i takie miałam kontakt z tą młodzieżą. I proszę państwa, tam dzieci chore truje się tabletkami. To trzeba nazwać po imieniu. To jest trucie, to nie jest leczenie. Dziewczynka, która była w mojej grupie w szkole zawodowej, używała tabletki, ona ciągle miała spieczone wargi. Wargi, zwłaszcza tą dolną, bo to wszystko, te trucizny osiadają na jelicie grubym. A na jelicie grubym są receptory na jelita grubego.
Czy można odpowiedzieć?
Proszę pana, tak. Ja jeszcze mam trochę do powiedzenia. Dobrze?
Ale wydaje się, no, to konkretnie, bo no wiemy, że najpierw trzeba odpowiednio się odżywiać, a potem mówimy dopiero o leczeniu. Także to jest chyba naturalne. Także no, całkowicie się z panią tutaj zgadzamy. A jeżeli pani ma jakieś inne obserwacje, no bywają różne sytuacje, ale jesteśmy najpierw za prawidłowościami, a potem dopiero za leczeniem farmakologicznym w szczególności.
Kiedy przychodzą do mnie, bo zdarza się, rodzice głównie niestety zastępczy czy adopcyjni z takimi dziećmi z problemem, to nie ma mowy o tabletkach. Staramy się mówić przede wszystkim o rodzicielstwie, o tym, jak godzić się na ograniczenia dziecka, jak je stymulować, jak je zachęcać, jak je wychowywać. Ma pani rację, leki są często ostatecznym rozwiązaniem, nie zawsze koniecznym, ale warto o tym decydować poprzez zbadanie dziecka, a nie taki telepatyczny trochę kontakt w tej chwili. Dziękuję pani za istotność uwagi o jakości żywienia. To jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, chwila muzyki, a potem kilka informacji.
biegnając po schodach na peron trzeci. Czy niespodzianie zjawi się w ławie z mężem i trójką wrzeszczących dzieci? Przejęta czyżem z ubogim maglem, a miłość z wszystkich największa wafle. Może spotkałeś ją wiele razy, że to jest ona, nie wiedząc jeszcze, a może
drodzy Państwo, nadszedł czas, kiedy podajemy ogłoszenia. Myślę, że Państwo już są przygotowani z karteczką i jakimś długopisem, a więc informacja dotycząca rekolekcji. Spotkania małżeńskie są bardzo potrzebne, bo pomagają w lepszym zrozumieniu siebie w małżeństwie. A więc od 28 do 30 marca będą takie rekolekcje w Jaworznie i w Warszawie. W Jaworznie zgłoszenia przyjmują Państwo kędziorscy, telefon 032 615 52 91. Powtarzam, 032 615 52 91. W Warszawie Państwo stańczykowie zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 022 643 96 70. Powtarzam, 022 643 96 70. Od 4 do 6 kwietnia w Toruniu Państwo Mazurkowie zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 056 654 3400. Powtarzam, 056 654 3400.
Faktycznie to te rekolekcje odbywają się w Bydgoszczy na Piaskach, ale w Toruniu zgłoszenia i Bydgoszcz jest blisko Torunia, dlatego już tak jest podawane. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, już w Wielkim Tygodniu, 18 marca, naszym gościem będzie ksiądz Paweł Pokora. Temat: dłużej tego nie zniosę, tak żyć się nie da, czyli o niesieniu krzyża. 25 marca doktor Mieczysław Kuzewicz poruszy temat: duszpasterstwo małżeństw, szansą na ratowanie polskiej rodziny. I 1 kwietnia sakrament pojednania, pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego, ksiądz Tadeusz Żdanuk. Wracając do dzisiejszego tematu, nie piję dla zdrowia mojego dziecka. Przypominam, naszym gościem jest lekarz-psychiatra pan Krzysztof Liszcz. Tego rodzaju pomoc właśnie w tym zespole FAS jeszcze w Polsce szeroko uruchomiona nie jest. Dopiero powstają pierwsze jakieś tego rodzaju poradnie, tak? panie doktorze, ale gdyby ktoś chciał uzyskać informacje, może do pana się zgłosić, w jaki sposób może skontaktować się?
Ja myślę, że w wypadku wątpliwości dobrze jest nawiązać kontakt z regionalnym neurologiem dziecięcym, własnym pediatrą rodzinnym czy psychiatrą dziecięcym. Także poradnie psychologiczno-pedagogiczne powinny w tym zakresie móc służyć i takim i możliwościami jakby opiniowania, orzekania, pokierowania rodzicami. Sporo tutaj działań na tym polu uruchomiła rok temu Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest też strona internetowa, która ma linki do wielu różnych możliwości i do artykułów, i do instytucji, które się próbują zajmować także pomocą terapeutyczną dzieciom i rodzicom. No ja sam służę swoim telefonem, podam numer, jeśli ktoś chciałby jakąś wątpliwość rozwiązać, czy spotkać się, czy podyskutować, także drogą mailową, czy korespondencją klasyczną, to służę mój telefon Krzysztof Liszcz 0516 121 760, tam od rana do 22. Bardzo proszę o ewentualny kontakt. Wydałem też kilka takich materiałów instruktażowych, to jest kilka tytułów: jak być opiekunem dziecka z FAS, jak być nauczycielem dziecka z FAS, dziecko z FAS w szkole i ostatnia dziecko z FAS w rodzinie. Często w rodzinie biologicznej, ale także rodzinie przysposabiającej, adopcyjnej, czy w placówce, czy w świetlicy. Te materiały kolportuje Fundacja Daj Szansę w Toruniu, telefon 056 648 2363. Także zachęcamy do kontaktu, do stawienia pytań. Szukamy też kontaktu z osobami, które chciałyby współpracować, mają własne doświadczenia w tym zakresie, własne pomysły. Zachęcam bardzo do bycia w kontakcie.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzwoni Agnieszka z Sopotu. Jestem mamą 8-miesięcznej córeczki i bardzo cieszę się właśnie z tej audycji. W czasie mojej ciąży tak naprawdę ani razu nawet nie skusiłam się na cukierka z alkoholem ze względu na zagrożenia. I dziecko było bardzo planowane i oczekiwane. Natomiast w tej chwili jeszcze karmię. I moje pytanie, ponieważ wykryto u mnie torbiel jajnika, lekarz zalecił mi pigułkę, która zawiera małą ilość żeńskiego hormonu płciowego progesteronu. I pan doktor również mówił o szkodliwości leków podczas karmienia piersią. Czy bezpiecznie jest wziąć ten lek, czy bezpiecznie jest przerwać karmienie.
Ja niestety nie jestem osobą, która zaordynowała pani ten lek i nie mogę się, mówiąc tak lapidarnie, wtrącić do tego. Nie chciałbym sobie tego... Nie jestem także położnikiem ani ginekologiem. Wydaje się, że jeśli lekarz ordynujący wiedział o pani niedawnej ciąży i o karmieniu i zapisał ten lek, to jest to usprawiedliwione i przemyślane. Ja nie umiem się do tego odnieść. Ten lek ma związek z leczeniem pani torbieli jajnika i niewątpliwie to jest, być może chyba, że to leczenie można przesunąć na czas po karmieniu. Nie mam wiedzy na temat leczenia hormonami schorzeń kobiecych, dlatego odsyłam panią do lekarza prowadzącego.
Najlepiej lekarz prowadzący, ewentualnie po prostu, jeżeli pani ma jakieś wątpliwości, Sopot, blisko jest Human Life International, można szybko znaleźć HLI, jaki jest numer, mail i tak dalej, i tam pani podadzą telefon, adres lekarza, ginekologa, który będzie mógł to wiarygodnie stwierdzić.
Przepraszam Cię, przepraszam Cię, mój Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się. Za wszystkie kłamstwa i nieprawości, za wszystko to, co rani serce Twe. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, mój Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się. Za wszystkie rany i bluźnierstwa, za wszystko, co wyciskał łzę. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Chryste, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Chryste, zmiłuj się. Za wszystkie zdrady i niewierności, za wszystko, co krzyżuje Cię. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, mój Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szarek Jula się kłania z Kielc. Ja chciałam się zapytać pana doktora, czy można w punktach podać, jak stymulować takie dzieci właśnie, z których podejrzewa się, czy właśnie korzystało się z alkoholu w ciąży. I czy to jest tak, że nawet przy takich malutkich dzieciach to szybciej można jakąś stymulację zrobić? Czy to się da w ogóle zrobić już od takich malutkich rocznych, czy nawet mniejszych, czy trzeba czekać na jakiś czas, kiedy one urosną i da się już zauważyć takie znaczne zmiany w zachowaniu,
To stymulacja powinna być wynikiem wcześniejszej diagnozy, która określi, czy jest potrzeba stymulacji, więc psycholog czy rehabilitant z doświadczeniem w zakresie prawidłowości rozwoju, neurolog dziecięcy, oni by wyznaczyli jakby trop takiej stymulacji. Trudno, oczywiście jest jakaś taka ogólna stymulacja intuicyjna, która polega na masażu, na bliskości, na mówieniu, na pieszczocie, ale jeśli by pani miała na myśli jakieś zajęcia, nazwijmy to procedury terapeutyczne, które na przykład poprawiają zdolności czucia, wygaszają odruchy przetrwałe, kształtują odruchy, które powinny być nabyte, to wymaga wiedzy i poprowadzenia przez terapeutę rozwoju ruchowego, czy psychoruchowego, czy integracji sensorycznej. Trudno mi odpowiedzieć. Niewątpliwie taką stymulacją istotną to będzie pozostawanie w dobrej bliskości z dzieckiem, ale takiej bliskości, która też uczy dziecka tego, że matka jest, ale i może się oddalić, że reaguje odpowiednio prędko, ale nie za prędko na jego potrzeby, że wyznacza mu cele, że się nim cieszy. Więc tutaj mi trudno powiedzieć bez znajomości dziecka i konkretnej mamy i potrzeb. Myślę, że ośrodek wczesnej interwencji to jest to miejsce, do którego trzeba by się zgłosić z tymi wątpliwościami. Nie podoba mi się to, że moje dziecko ma już 9 miesięcy, a słabo trzyma główkę, albo że nie bierze się do pełzania, czy do raczkowania, czy że nadal gaworzy, kiedy sąsiadki, synek w podobnym wieku już używa par słów. Także to jest kwestia tego, co my spostrzeżemy, co obudzi naszą czujność i pójścia za tym. No nie umiem na to odpowiedzieć. Jeśli pani by chciała takie całkiem ogólne wskazówki, to mogę, jak pani poza anteną poda swój adres, przesłać pani broszurę, na przykład to dziecko z FAS w domu, gdzie podaje prawidłowości rozwojowe, na co zwrócić uwagę i ewentualnie co na takim domowym szczeblu pielęgnacyjnym można by zacząć robić, zanim pani trafi do rehabilitanta, prawda, do ośrodka, który panią pokieruje.
To chciałaby pani ten kontakt nawiązać z panem doktorem? Nie, już. Odbieramy kolejny telefon.
Komórka. Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak przysłuchuję się temu programowi i stwierdziłem, że dużo kobiet i dzieci nie wie o tym, że zjada alkohol w cukierkach. I przykładowo ta kobieta w ciąży, jedząc przykładowo cukierki takie na likierze, są na spirytusie, brandy, nie brandy, różnego rodzaju. Ja byłem świadkiem takiego zajścia przy kiosku, jak dziecko tam około 3-letnie sobie wybierało cukierki. No i te cukierki sobie tak wybierało, a te, no to pan zapakuje 3 sztuki takie. I tak się patrzę i to tak. Same na alkoholu dziecko wybierało cukierki. I jakby nie było patrzeć, to dziecko już się przyzwyczaja do alkoholu. Ale wspominając do tego tematu kobieta w ciąży, no to też tam przyjdą koleżanki, znajome i nieświadomie w jeden dzień przyniosą, no, bardzo piękną bombonierę. No, w tej bombonierze też patrzymy się awokado, jakiś spirytus, no, różności są, różne alkohole, winiaki, niewiniaki. No, za parę dni znów tam ktoś przyniesie i tak człowiek nieświadomy, spożywając te cukierki, to znaczy cukierki z alkoholem, skłania do organizmu, a zarazem i do tego dziecka. I to załóżmy przez te 9 miesięcy, niech tych bombonier, nie wiadomo ile tych cukierków się zje, to dziecko się przyzwyczai i później do kiosku jak pójdzie, tak kupić sobie jakieś słodycze, to zapewne wybierze znów z alkoholem, jak ten młodzieniec, którego tam widziałem przed kioskiem. I to mi się wydaje, że też jest pewien problem, o którym tam się nie mówi, nie? Jest ustawa tam przeciwalkoholowa, żeby tego, nie? Ale tu już przyzwyczajamy tą młodzież, tą najmniejszą, tę latorośle, nie? No to rodzic nieświadomy, kupi, ach, no dobrze, jeden cukierek, drugi, dziesiąty cukierek, i już się zaczyna te alkoholowe.
No ma pan rację, tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, w szczególności jakby ktoś to całymi pudełkami spożywał.
Ja myślę, że nie tutaj chyba problem w ilości czy w promilach, które można sobie zbadać alkomatem, teraz po 6 zł na stacji benzynowej są takie jednorazowe, taka mama, która zje torebkę cukierków Finlandia, może sobie zbadać, ale chodzi o coś innego, pewne takie nawyki. Stres, napięcie, radość, batonik. Stres, napięcie, radość, batonik. Za chwilę kolejna reklama, to samo z piwem. Kształtujemy taki model, jest mi trudno, jest mi niewygodnie, cała Polska, już nie chcę nazw tych firm wymieniać, te batoniki są podwójne, pojedyncze, potrójne. Kształtujemy taki rodzaj takiego stylu bycia. Dyskomfort, komfort, chemia. Chemia, czy to jest w złotku, czy w kieliszku, czy w puszce, to nie ma znaczenia. To jest jakby, zaczyna się kręcić taka karuzela. Robię coś sobie i już nie będę przedłużał. Lekko drżymy, jesteśmy w napięciu. Jemy coś słodkiego. Zjemy coś słodkiego, uspokajamy się. Za chwilę ta ilość cukru powoduje u nas rzut insuliny. Insulina jakby z odbicia z pewną przesadą redukuje nam cukier. Po pewnej hyperglikemii, przecukrzeniu mamy za chwilę względne niedocukrzenie. Jak niedocukrzenie, sięgamy kolejną porcję cukru. I tak takie wahadło może całą dobę trwać. Ma pan rację, kto otworzy bomboniarę, jest duża gwarancja, że dojedzie do końca złotka w ciągu wieczora. Dobrze jest chować, najlepiej u mamy na wysokiej półce. Prawda? Musimy wszystko robić pod jakąś naszą własną, wolicjonalną kontrolą, nie ulegać. Niewątpliwie, jeśli dziecko wybiera i mamie wkłada do koszyka te wszystkie rzeczy, a mama na to biernie przystaje, kiwa głową, a jak zaprotestuje, to dziecko rzuca organizmem o posadzkę i kopie w lewo i w prawo, to już jest raczej kryzys rodzicielstwa. I tu nawet nie o ten alkohol, chodzi o te cukierki, o to, co się dzieje między tymi osobami. Ja wymagam, ja żądam, ja stawiam warunki, to się trzeba przyjrzeć całej kondycji tej rodziny. Poruszył pan ważną rzecz. Używać, nadużywać, używać innych do swoich interesów. To jest to właśnie. Dziecko wymaga często wbrew okolicznościom, wbrew sytuacji. I my dorośli robimy podobnie.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Dzwonię z Warszawy. Jestem redaktorem w Pszczelarzu Polskim. Chciałem przekazać taką informację. Otóż frapuje mnie taki problem związany z obecnością fitoestrogenów w żywności. I dowiedziałem się, że fitoestrogeny są w soi transgenicznej, czyli zmodyfikowanej genetycznie w większych ilościach, a to wynika z po prostu technologii stosowania herbicydu. I jeśli Państwo dyskutują, to ja bym postawił takie pytanie, bo chcę jeszcze przeczytać kawałek tutaj takiego tekstu, ale pytanie, jak właśnie to działa, bo ktoś tam wspominał, że zalecano mu stosowanie hormonów, ale jak że właśnie działa alkohol w połączeniu z na przykład fitoestrogenami? Bo dowiaduje się z literatury, że ta soja transgeniczna jest na przykład w margarynie, kiełbaskach, majonezie, sosach, śmietance, sojowej kotletach, pieczywie, czekoladzie, może i w cukierkach, prawda, w napojach może być. I teraz przeczytam tą informację, która jest najbardziej bulwersująca, ponieważ była taka konferencja na temat GMO w Sejmie 5 marca, więc tam się nie udało niestety usłyszeć tego, ale dlatego to mówię, żeby to było jasne, że ta informacja się ukazała już w 2004 roku w prasie brytyjskiej, że dr Lauren Anderson z Królewskiego Szpitala Położniczego w Belfaście stwierdziła, że podawanie diety sojowej z żywności transgenicznej na przykład dziecku w postaci soja formuła, to jest substancja dietetyczna do wykorzystania medycznego, daje efekt równoznaczny z dawką estrogenów zawartą w 5 pigułkach antykoncepcyjnych. W związku z tym, że piszę teraz artykuł na ten temat, bo uważam, że jeśli kobiety spożywają taką soję transgeniczną, to one ubezpładniają się. Może małżonek o tym na przykład nie wiedzieć, prawda? Teraz jest to niebezpieczne, szczególnie dla chłopców, podawanie takiego produktu, ponieważ może zakłócić ich rozwój umysłowy, a nawet spowodować ukryte wady rozwojowe u małych dzieci. To czytuję z prasy. Dieta bogata w fitoestrogeny nie jest również zalecana dorosłym mężczyznom, ponieważ mogą pojawić się problemy hormonalne z jakością nasienia, prędkość poruszania, które mogą zadecydować o niepłodności. Profesor McClure, brytyjski ekspert płodności, zaleca wszystkim małżonkom mającym problemy z poczęciem dziecka ograniczenie spożycia soi w diecie. To jest, cytuję za Barnett Anthony, to jest they hailed as a wonderful, to znaczy okrzyknęli ją wspaniałą, czyli tą soję. Observer Sandy Niedziela, listopad 7, 2004. Szczęść Boże, modlę się w intencji tych audycji i bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu.
Dziękujemy.
No co prawda, nie mamy tu specjalisty w tej dziedzinie, ale informacja jest interesująca i niepokojąca. Mocno niepokojąca.
To my z naszym alkoholem możemy być spokojniejsi, bo my widzimy, co jest w butelce, co jest w puszce. No nawet ten cukierek możemy się domyśleć, że jest alkoholowy. Możemy to wyeliminować. Gorzej, kiedy my nie wiemy, co jest w składzie jakiejś masy pokarmowej zwanej wędliną, prawda? Bo teraz
wszędzie mieszają.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wolałabym imienia nie podawać. Bardzo żałuję, że tak późno włączyłam się do audycji o godzinie 11, a to tylko dlatego, że właśnie z córką odrabiałam tutaj lekcje, pomagałam jej, a problem mój jest taki, że ja mam dziecko właśnie adoptowane, mąż mój zmarł kilka lat temu. No i właśnie od początku właściwie to dbaliśmy bardzo i różne konsultacje z lekarzami, ale dopiero przykro mi, że właśnie dopiero teraz dowiedziałam się, że moje dziecko ma zespół FAS. Wprawdzie byłam w ciągłym kontakcie w poradni psychologicznej i z wszystkimi lekarzami, którymi właściwie no, była taka potrzeba, czy z okulistą. I przeczytając właśnie w internecie o to, co było tam napisane w skrócie, no po prostu przeraziłam się i stwierdziłam, że właściwie moje wymagania względem dziecka były trochę przesadzone. Ona w tej chwili chodzi do liceum, do pierwszej klasy i faktycznie ja muszę jej pomagać dużo, ale właśnie czasem mam właśnie wątpliwości, na ile właśnie ja powinnam jej wymagać, bo ostatnia wizyta u neurologa, to pani doktor powiedziała właśnie, że mimo wszystko trzeba wymagać, ale czytając te wszystkie materiały, wydaje mi się, że właśnie ja chyba jednak za dużo wymagałam. Nieraz właśnie zbyt właśnie ostro podchodziłam, bo wydawało mi się, że to są opory. A te wszystkie materiały, w ogóle to bym bardzo prosiła właśnie o kontakt z panem doktorem, bo chciałabym więcej materiałów zdobyć, żeby właśnie mieć chociaż teraz tą szerszą wiedzę, jak dalej postępować z moją córką, no żeby ją ukierunkować w tym życiu, wiedzieć, co mogę wymagać, co nie, no przy tym zespole.
Dobrze, ja może jeszcze raz podam ten numer komórki, jutro w ciągu dnia się skontaktujemy. Dobrze, prześlę pani wtedy na podany już prywatnie adres domowy moje materiały i będziemy w takiej wymianie myśli. To jest 0516 121 760. I gratuluję odwagi, chociaż bez imienia, to pani tropi nową drogę. Pani tą drogą, być może z córką zajdziecie dalej, tak, niż tym dotychczasowym sposobem. Czyli nie mocniej, ale inaczej powinniśmy wymagać.
Tak, tak, właśnie. I w jakich godzinach mogę dzwonić?
No, proszę telefonować jutro w ciągu dnia.
Dobrze, a jeszcze tylko jedno pytanie mam. Czy dziecko, które właśnie jest tym zespołem, bo jest podejrzenie duże, właściwie to jest pewność raczej, że matka nadużywa alkoholu, czy ono może mieć skłonności właśnie do, no w przyszłości, do spożywania alkoholu? Jest coś takiego właśnie, takie uzależnienie poprzez właśnie matkę?
Statystycznie 2-3-krotnie częściej dzieci mam pijących są zagrożone uzależnieniami, ale to statystycznie to nie musi być prawdą. Tak. A drugie to właśnie ta zmiana oczekiwań, to inne troszkę bardziej prowadzące ku sukcesom, a nie ku wymaganiom wychowanie. Chodzi o to, żeby one budowały swoje poczucie wartości, swoje granice, żeby miały udział w sukcesach. To będzie je samo leczyło. To też pomoże im i w drodze do Pana Boga, kiedy będą akceptowały siebie, swoje ograniczenia, a też rozumiały niektóre swoje uzdolnienia, żeby nie musiały być jak inne. Niech będą sobą, tak, takimi, jakimi mogą być.
Ogromnie jestem wdzięczna i bardzo serdecznie dziękuję właśnie za to właśnie takie przybliżenie tej całej sprawy. No i liczę na to, że ta współpraca właśnie wpłynie na ten właśnie dalszy taki pozytywny rozwój dziecka. Ogromnie dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy,
szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Jest Iga z Lublina. Bardzo się cieszę, że to zagadnienie Państwo poruszacie na antenie Radia Maryja, ponieważ w innych mediach, no niestety, ale przyznam szczerze, że Jeden raz tylko niedawno usłyszałam audycję na ten temat, a to w bardzo takim wąskim zakresie. Ja jestem matką trójki dorosłych dzieci i tutaj chciałam powiedzieć wszystkim młodym dziewczynom, młodym mamom, że jest możliwe naprawdę planowanie potomstwa i bycie w stanie błogosławionym bez picia odrobiny alkoholu. Mam dzieci dorosłe i mam nadzieję, że wszystkie są jakoś tam prawidłowy jest ich rozwój, bo niczego takiego złego nie zauważyłam. Ale jeszcze kwestia tego, że to zagadnienie jest bardzo rzadko poruszane w mediach i mam taką ogromną prośbę, gdyby pan doktor, który jest obecny, no oczywiście z zespołem ludzi, którzy też znają tę problematykę, pomyślał o tym, w jaki sposób docierać do na przykład narzeczonych. Są różne przyparafialne poradnie i podejrzewam, że nikt o tym zagadnieniu, o tej trudnym zagadnieniu, trudnej sprawie narzeczonym nie mówi. Jeżeli mówione jest to bardzo ogólnie, a są to zagadnienia niesamowicie ważne, no to wynika też z telefonów, powiedzmy, tych pojedynczych, jak pani Kasia zaniepokojona, czy inne mamy, które być może nie mają odwagi mówić o tym na antenie dzisiaj. A niestety wokoło widzimy bardzo dużo młodych matek, młodych kobiet, mężatek, no niestety, ale pijących alkohol. Także bardzo dziękuję. Życzę Państwu dużo sił do właśnie spełnienia tego dzieła. Szczęść Boże.
Dziękuję za to napomnienie, że za mało, ale chcę Pani powiedzieć, że bardzo wiele jednak. W tamtym roku przez 600 gmin w Polsce przetoczyła się taka kampania. W każdej mieliśmy dużą debatę. Dzisiaj na przykład, 11 marca we Włocławku, w Seminarium Duchownym Wyższym, mieliśmy konferencję Macierzyństwo darem, zadaniem kobiety, gdzie było ponad 500 osób. Uczestniczyło młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, kilkudziesięciu wychowawców i naprawdę byłem zbudowany i skupieniem młodzieży, i zadawanymi pytaniami, i finałem konkursu literackiego i plakaciarskiego wokół tej problematyki. Muszę powiedzieć, że oczywiście ma pani rację, że cały czas mało, ale już sporo od kilku lat robimy i kolejne lata będą przynosiły, powiem tylko trzy kroki. Ten rok upowszechnianie wiedzy wśród lekarzy, uczenie ich diagnostyki, przypominanie, jak motywować kobietę. Kolejny rok zajęcia dla nauczycieli z nauczycielami, jak wychowywać, jak wymagać, jak modyfikować edukację, i w trzecim roku usamodzielnienie, rynek pracy, szansa dla tych młodych, uszkodzonych ludzi, także w rozwoju zawodowym. Także mamy taki program w kraju, takiej szukamy takiej strategii. Polska tutaj jest w czołówce Europy. Muszę powiedzieć, że sporo się dzieje i że mamy bardzo wielu przyjaciół, i myślę, że i Radio Maryja należy do tych przyjaciół tej akcji, bo chociażby fakt, że nie po raz pierwszy ta problematyka gości w audycjach niedzielnych dla chorych i w wtorkowych pedagogicznych mieliśmy, i dzisiaj się cieszę, że znowu jest taki odzew, że Państwo słuchacie i że tak z takim przejęciem dyskutujecie i zadajecie pytania, i chwała Bogu za to wszystko. Dziękuję bardzo.
Ja tutaj mam właśnie ulotkę tej fundacji, która się nazywa Daj Szansę, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, Instytut Terapeutyczny, Organizacja Pożytku Publicznego. Również ten 1% można tam przekazywać, wystarczy podać KRS 23710 i nazwa Daj Szansę. Panie doktorze, jeszcze dwie minutki, co by należało słuchaczom powiedzieć, 2-3 minutki?
Myślę przede wszystkim, żeby te panie, czy ci małżonkowie, którzy wiedzą, że pili w ciąży, czy niedawnej ciąży, kiedy był stan brzemienności, żebyście państwo nie opadali na duchu, że ważne jest, byście sprzyjali swoim dzieciom, żebyście dostrzegali je w tej złożoności, byście się nie odwoływali do poczucia winy, ale raczej do poczucia odpowiedzialności. Aha, lepiej go rozumiem. To być może ma z tym związek. pójdę się skonsultować, zapytam kogoś światłego. No a przede wszystkim kolejne planowane poczęcia, w momencie, żeby były już wolne od tego, no już nie oglądajmy się w kółko wstecz, to jest czas przebaczania, czas poszukiwania, czas nadziei, już nie pielęgnujmy tak przeszłości, idźmy do przodu. Kolejne ciąże, może jeśli już nie nasze ciąże, nie nasze dzieci, to może dzieci naszych dzieci. My jesteśmy dziadkami, wujami, chrzestnymi, przyjaciółmi, sąsiadami. Mówmy o tym wszystkim wokoło. To jest ważne. Zachęcam cię. Pomogę ci. Na przykład pomogę ci, bo na imprezie, gdzie będziemy, ja także nie wypiję i będzie ci raźniej odmówić. To jest bardzo taki praktyczny krok. Pomagam kobiecie ciężarnej, siadam koło niej, kobiecie w ciąży, dodaję otuchy. No, to powinien robić jej mąż przede wszystkim i powinni być w takich momentach razem. Razem czekają, razem tworzą warunki. Jej abstynencja i jego abstynencja.
Tak, rola męża i ojca dziecka jest tutaj bardzo ważna i jeżeli żona ma wsparcie męża, no to po prostu nie będzie żałowała, że akurat nie może wypić tego, co by może by chciała. Bo ważne jest, że się kochamy i że chcemy, by nasze dziecko było możliwie najzdrowsze. Bo zagrożeń jest dużo, dlaczego my mamy świadomie kolejne zagrożenie dodawać? Także, drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za współtworzenie kolejnej audycji. Kto od początku nie słuchał, może posłuchać od początku z internetu. Strona www.radiomaria.pl, zakładka Audycje dla małżonków i od początku 2003 roku są wszystkie audycje w archiwum do wzięcia w plikach MP3, ściągnąć, posłuchać, nagrać na płytkę, dać komu innemu. Wszystkie te audycje są do odtworzenia. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz, bardzo dobre archiwum. Także www.radiomaria.pl, zakładka Audycje dla małżonków. I zapraszamy za tydzień na spotkanie z księdzem Pawłem Pokorą. Dłużej tego nie zniosę. Tak żyć się nie da. A żyć z krzyżem trzeba, jeżeli chcemy naśladować Chrystusa i jego śladami. Dziękuję bardzo panu doktorowi. Naszym gościem, przypominam, jest pan doktor Krzysztof Liszcz. I drodzy Państwo, za chwilę, po chwili muzyki, przystąpimy do modlitwy na zakończenie dnia.
Zwolna słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni. Zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął. Żądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości, twojej miłości, miłości.
informacja o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin. Hymn Nim kres nadejdzie jasności w tomie drugim, strona 1205 i w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia i modlitwa z wtorku w drugim tomie na stronie 1218 i w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa Matko Odkupiciela.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjmij moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnego wieczoru, kolejnych rozmów niedokończonych. Serdecznie dziękujemy Państwu. Dziękujemy również Wojtkowi, który realizuje tę audycję. No i oczywiście naszemu gościowi, panu Krzysztofowi Liszczowi. Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać.
Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.